Witamy w programie Nasze Dzieci. Witają się Julka,
Ola
i Agata Zielińska.
A dzisiaj w studiu z nami jest Małgosia Świderek z Ośrodka Działań Ekologicznych Źródła.
Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry.
A dzisiaj będziemy mówić o takim ruchu Zero Waste. Co to takiego?
To jest dosyć nowy ruch. Właściwie to jest nowa nazwa, bo ruch jest, myślę, że bardzo stary i właściwie odradza się teraz. Czyli takie życie, żeby pozostawić po sobie jak najmniej śmieci.
No właśnie, bo tak sobie pomyślałam, że te wszystkie metody, które teraz nagle odkrywamy, to w zasadzie są metody stare jak świat, tylko że my troszeczkę o tym wszystkim zapomnieliśmy, przywaleni tymi wszystkimi jednorazowymi opakowaniami, naczyniami plastikowymi. Kiedyś żyliśmy troszeczkę inaczej, trochę bliżej natury i gdzieś to wszystko się zmieniło.
Tak, ja myślę, że nasze babcie albo prababcie są zdziwione, że taki ruch w ogóle powstał, dlatego że one tak żyły przez całe dziesiątki lat, a ludzie przed nimi również, czyli te wszystkie pokolenia żyły właśnie w ten sposób, a właściwie teraz my tylko, ludzie od powiedzmy 50 lat, wytwarzają naprawdę bardzo, bardzo dużo odpadów. Codziennie wytwarzamy ich mnóstwo. Kiedyś ludzie używali rzeczy wielorazowych, dbali o rzeczy, kupowali tylko to, co jest potrzebne. Po prostu nie wyrzucali, bo wiedzieli, że te rzeczy mogą się przydać, a ponieważ było trudno wiele rzeczy zdobyć czy kupić, to je przechowywali, jeśli im już były niepotrzebne, to na pewno znalazł się ktoś inny, komu tą rzecz można było przekazać.
Czy to może wynikało też troszeczkę z tego, że kiedyś byliśmy trochę biedniejszym społeczeństwem i dlatego też bardziej oszczędzaliśmy, bo myślę, że też gdzieś tam z tyłu głowy nie było takiego myślenia o planecie.
Tak, ja myślę, że to nie wynikało w ogóle z myślenia o planecie, tylko z tego, że ludzie dbali o to, co mają, bo wiedzieli, że będzie trudno im zdobyć te rzeczy ponownie, bo właśnie albo byli biedni, albo te rzeczy były niedostępne. Teraz, kiedy wynaleziono plastik, już od kilkudziesięciu lat ten plastik jest produkowany w ogromnych ilościach i co roku ta ilość plastiku produkowanego się zwiększa. On jest bardzo tanim materiałem do produkcji tak wielu różnych rzeczy, jest tak bardzo różnorodny, jest tyle różnych odmian plastiku, że możemy z niego robić przeróżne rzeczy, począwszy od materiałów gospodarstwa domowego, opakowań, zabawek, ubrań, elementów samochodów, właściwie wszystkiego.
Wszędzie jest ten plastik. No właśnie, to dzisiaj chcemy porozmawiać o tym, co robić, żeby nie zaśmiecać planety i żyć oszczędnie. To będziemy mówić o tych sposobach.
Co możemy zrobić, żeby produkować tego plastiku jak najmniej?
Ja myślę, że trzeba na kilku etapach więcej myśleć i być bardziej rozważnym i świadomym. To znaczy już na etapie planowania zakupów, w ogóle planowania, nie chodzenia do sklepu i wybierania tego, co akurat nam wpadnie w ręce, tylko planowania zakupów, kupowania tylko tego, co jest naprawdę potrzebne, rzeczy, które są wysokiej jakości, które się szybko nie zepsują, rzeczy, które są jak najmniej opakowane, bo te opakowania stanowią bardzo dużą część tych odpadów, które wyrzucamy. Później na etapie użytkowania produktów ważne jest to, żeby o nie dbać, naprawiać w miarę możliwości. To jest taka rzecz, która wydaje się w tej chwili niedoceniana, bo rzeczy są po prostu tanie. My jesteśmy coraz bogatszym społeczeństwem i stać nas na to, na przykład, żeby co roku kupować nowy plecak do szkoły, czy nowy piórnik, albo nawet jeszcze częściej, więc nie trzeba o nie dbać, można sobie pójść i kupić nowy. No i właśnie, warto naprawiać rzeczy, a później, kiedy już się okazuje, że rzeczy nam są niepotrzebne, bo na przykład wyrośliśmy z zabawek, czy wyrośliśmy
z ubrań, z różnych
rzeczy, albo po prostu są nam już zbędne, bo się interesujemy czymś innym, warto je oddawać komuś innemu. Jest bardzo dużo miejsc, gdzie można rzeczy oddać, żeby służyły innym ludziom, albo je sprzedać, albo wymienić się z kimś. Możliwości jest bardzo dużo. Warto myśleć o tym, co zrobić z tą rzeczą, żeby ona nie trafiła na wysypisko.
Jest jakiś sposób, dzięki któremu możemy uświadomić ludziom, że nie trzeba kupować dwa razy do roku plecaku do szkoły?
Ja myślę, że to każdy chyba musi sam do tego dojrzeć, mieć tą świadomość, że żeby taki plecak powstał, potrzebne są surowce, potrzebna jest energia, woda, żeby go wyprodukować, transport, przecież ten plecak zazwyczaj nie jest szyty w Polsce, tylko gdzieś w Chinach. Jeśli ma elementy plastikowe, to one są zrobione z ropy naftowej, którą trzeba wydobyć na przykład w Afryce, przewieźć do fabryki, która z tej ropy stworzy takie granulki plastiku, później te elementy zostaną przetworzone na tkaniny, bo wiele tkanin też jest zrobionych z plastiku, czy inne elementy. No później to trafia do fabryk. Jeśli to są fabryki w Azji, to często ludzie pracują w tam bardzo złych warunkach, więc to jest taki dodatkowy element, który trzeba wziąć pod uwagę, jeśli kupujemy rzeczy, że one mogły być wyprodukowane albo w dobrych warunkach, albo w kiepskich, gdzie ludziom się źle płaci i gdzie pracują naprawdę w niebezpiecznych warunkach. No później to musi przyjechać do Polski, więc to jest kolejny transport.
I zanieczyszczenie środowiska,
bo oczywiście też jest potrzebna ropa na przykład, żeby ten transport się dokonał. A my idziemy, wydajemy 50, 80, 150 czy 200 zł, kupujemy plecak w zależności od tego, ile mamy pieniędzy. No i właśnie, ile się on nam posłuży, a później trafia na wysypisko. A ponieważ jest to produkt złożony, składa się z wielu różnych elementów, to nie jest łatwy do przetworzenia. Nie wrzucimy go do pojemnika na plastik, żeby został poddany recyklingowi, no tylko trafi na zwykłe wysypisko i będzie tam leżał kilkaset lat pewnie.
Takim dobrym przykładem są buty, bo też niejednokrotnie buty te, które nawet renomowane marki sprzedają w Europie, to szyte są gdzieś tam na Dalekim Wschodzie i to niejednokrotnie są też takie buty, których potem nie naprawiamy. Kiedyś było tak, że właściwie wszędzie był szewc i buty można było zszyć, skleić, naprawić, a teraz nie chce nam się. Te buty są bardzo tanie, więc jedne wyrzucamy, kupujemy drugie.
No jest też tak, że właśnie zmieniają się mody.
No tak.
I one powodują, że wolimy mieć coś nowego, niż naprawiać to stare, które już wyszło z mody i no będziemy się odróżniać, posiadając stare rzeczy. To też jest taka rzecz, którą trzeba przezwyciężać, ale jest to bardzo trudne, żeby nie poddawać się modą, nie iść za tą modą tak ślepo, tylko mieć swój styl. Właśnie to powoduje, że możemy wyróżniać się czymś, nie czuć się z tym źle.
Moda jest istotna, tylko że mam wrażenie, że te produkty wszystkie są teraz gorszej jakości i one nawet na jeden sezon nie wystarczają.
No niestety tak jest, że faktycznie wiele tych rzeczy jest gorszej jakości. No i to widać w różnych rzeczach, zarówno w butach czy w odzieży. Czasami jest tak, że kupujemy koszulkę, która po pierwszym praniu już traci kolor, traci nadruk, kształt. No warto wybierać rzeczy dobrej jakości. One są faktycznie droższe, ale posłużą nam dłużej, mniej zanieczyszczą środowisko, mniej też tej energii czy surowców trzeba zużywać, bo jak kupujemy coś, co się szybko psuje, no to trzeba to szybko zastępować nowymi rzeczami. Ja myślę, że warto wybierać te rzeczy lepszej jakości, dlatego żeby też wspierać te firmy, które te lepsze rzeczy robią, bo jak wybieramy te rzeczy słabej jakości, no to wiadomo będzie, że zaraz je zastąpimy nowymi i wspieramy no, takie firmy, które wykorzystują środowisko.
No właśnie, dziewczyna, czy wy kiedyś słyszałyście albo widziałyście takie logo albo taką nazwę Fair Trade na produktach na przykład? One pojawiają się już w supermarketach, spożywcze. Tak. Wiecie, co ona oznacza, ta nazwa dokładnie?
No nie wiem.
To poprosimy Małgosię tak w takim razie o wyjaśnienie.
Ale jakieś skojarzenia macie?
No nie wiem, że jakieś dobre dla środowiska.
Akurat certyfikat Fair Trade to jest certyfikat, który zaświadcza o tym, że ludzie, którzy pracowali przy produkcji tych rzeczy, zostali godziwie wynagrodzeni. Ten certyfikat pojawia się na produktach przede wszystkim rolniczych, które pochodzą z krajów globalnego południa, czyli z Ameryki Południowej, z Afryki, z Azji. Tam często jest tak, że ludzie, chociaż pracują bardzo ciężko, zarabiają bardzo niewiele. Tak niewiele, że nie stać ich na posłanie do szkoły swoich dzieci, czy na leczenie swojej rodziny, na dobre mieszkanie. Ten certyfikat gwarantuje im, że za swoją pracę, za swoje produkty, kawę, herbatę, kakao, czy owoce tropikalne, dostaną tyle pieniędzy, że będzie ich stać na takie zwyczajne, normalne życie. Myślę, że bardzo jest to cenny certyfikat. Warto wybierać produkty z tym znakiem. Na przykład w przypadku czekolady to jest istotne, dlatego że czekolada jest produkowana, właściwie kakao jest produkowane w dwóch krajach, w Afryce Środkowej, w krajach, w których wykorzystuje się wciąż pracę dzieci. Często jest to nawet praca niewolnicza. Jeśli nie chcemy dokładać ręki do tego, że te dzieci są wykorzystywane, no to warto kupować produkty z tym znakiem, bo wtedy mamy pewność, że przy tym pracowali tylko dorośli, to tacy dorośli, którzy dostali taką pensję, na którą zasługują.
A gdzie możemy znaleźć takie oznaczenie na produkcie?
Właściwie już we wszystkich większych sklepach spożywczych, w hipermarketach możemy znaleźć takie produkty. Też warto zwrócić uwagę na to, że im więcej ich kupujemy, tym one są tańsze, bo na razie jest to taki jeszcze dosyć niszowy produkt, ale w przypadku kawy, herbaty on jest coraz częściej spotykany. Na czekoladzie też często można go spotkać. Jest zawsze podpis Fair Trade albo Sprawiedliwy Handel.
I te produkty rzeczywiście teraz troszeczkę są droższe niż inne, ale no są dobrej jakości i myślę, że z tych wszystkich względów, o których wspominałaś, no właśnie warto ich szukać.
One czasami są znacznie droższe, ale czasami są w cenach zupełnie takich samych, identycznych jak inne produkty, dlatego że im jest ich więcej w sprzedaży, tym są tańsze. Mhm. To jest takie prawo rynku i im więcej kupujemy tych produktów, tym one są tańsze. I są takie sklepy, czasami teraz przed Wielkanocą są w sklepach promocje na słodycze i w niektórych są całe serie słodyczy z tym znakiem i one są w cenach takich jak te czekolady, które, czy jajka czekoladowe, czy zajączki w cenach takich jak te, które leżą obok.
Wracając jeszcze w takim razie do tych sposobów, żeby nie produkować zbyt wiele rzeczy, to co możemy robić w codziennym życiu? Ja tutaj mam, właśnie przyniosłam też specjalnie taką płócienną torebkę na zakupy. No to myślę, że już jest takie dosyć powszechne, prawda? Wiele osób nosi ze sobą takie torby.
Tak, to jest jedna z takich prostszych rzeczy, do których łatwo się przyzwyczaić. Ona nie wiąże się z żadnymi wyrzeczeniami. Trzeba tylko pamiętać, żeby taką torbę mieć ze sobą, ale też jeśli ktoś planuje zakupy i jeździ na większe zakupy raz w tygodniu, no to już wtedy wiadomo, że zabiera ze sobą 3 czy 5 takich toreb, które służą do tego, żeby nie trzeba było brać foliówek grubszych czy cieńszych reklamówek. Ale warto też mieć taką torbę ze sobą zawsze, no szczególnie dorośli, którzy wracają z pracy i przy okazji powrotu z pracy wchodzą do sklepu, żeby mogli zapakować te swoje zakupy właśnie do szmacianej torby. Rzeczywiście ona jest coraz bardziej popularna, ona jest w każdym sklepie większym dostępna, możemy ją kupić. Teraz, kiedy za reklamówki musimy płacić, tym bardziej ten motyw ekonomiczny przekonuje ludzi, żeby brać takie torby ze sobą na zakupy. Co ważne, one są wielorazowe, czyli możemy je nosić setki razy ze sobą, możemy je wyprać, możemy je naprawić, możemy mieć różne torby do różnych rzeczy. Ja mam torby większe, mniejsze, sztywniejsze i mniej sztywne. W zależności od tego, co kupuję, to wybieram sobie właśnie taką torbę, jaka mi pasuje. Na zakupy zabieram ich zawsze kilka, tak żeby mi nie zabrakło. One są lekkie, jak je zwiniemy, to w torebce, czy w plecaku, czy w samochodzie zajmują bardzo mało miejsca. Można je ozdobić samodzielnie, tak żeby się odróżniały od innych, więc myślę, że to jest coś, co każdy, niezależnie od tego, czy ma przekonania ekologiczne, czy nie, to jest taka prosta rzecz, którą każdy mógłby zrobić.